Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Jeżeli chodzi o słuchaczy, o czytelników Gazet Pomorskich, to widać pewne zdumienie w ciągu ostatniej doby. My zawsze byliśmy przygotowani czy przyzwyczajeni do myślenia, że to powietrze na Pomorzu jest bardzo dobre. Na Śląsku, w Małopolsce jest problem, ale nie u nas. Ale okazało się, że te mapy i dane Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska pokazują, że ostatnie dni właśnie na Pomorzu, właśnie w Trójmieście były niedobre, jeżeli chodzi o smog. Co się stało w tych ostatnich dniach?
Panie redaktorze, no złożyło się na to kilka czynników. Przede wszystkim bardzo wysoki mróz, a więc chłód w mieszkaniach, a więc konieczność dogrzewania indywidualnych gospodarstw domowych, brak wiatru, również aura zimowa, czyli brak naturalnego filtra w postaci zielonych drzew. No i to wszystko złożyło się na te kilka dni, gdy powietrze okazuje się, że nie zostało tak normalnie, jak to zwykle przez wiatry na Pomorzu, przedmuchane, tylko stało i ilość tych zawieszonych pyłów przekraczała normy.
A proszę powiedzieć, no ten mróz tak naprawdę to mówimy mniej więcej o 72 godzinach zimna, a tak krótki okres tego oziębienia wystarczył, żeby to powietrze było takie zanieczyszczone? Jeżeli nie byłoby ciepłych zim, żylibyśmy w permanentnym smogu?
No pewnie nie, chociaż to tutaj media kilka dni wcześniej już mówiły o niesamowitej bestii ze wschodu, tak. Chociaż to jest standardowa sytuacja w styczniu, że jest kilka dni temperatury poniżej zera. To pokazuje, że mamy jeszcze sporo do zrobienia, jeżeli chodzi o wymianę tych starych jednostek cieplnych, bo no, ludzie przygotowują się do ogrzewania mieszkań wtedy, kiedy jest mróz. I odpowiadając na pytanie, zapewne by tak było, albo problem byłby bardziej widoczny, gdyby mrozy utrzymywały się dłużej lub gdyby w ogóle aura zimowa w Polsce była taka jak 15-20 lat temu.
A proszę powiedzieć, z punktu widzenia Wojewódzkiego Funduszu, państwo realizujecie ten program Czyste Powietrze. Czy jest zainteresowanie właścicieli nieruchomości przede wszystkim, bo to o nich mówimy, tym, żeby wymieniać piece, żeby poprawiać jakość spalania, żeby zadbać o środowisko?
Tak, no mam wrażenie, że jest to powód, dla którego między innymi pan redaktor zaprosił mnie akurat dzisiaj do programu, dlatego że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku jest operatorem tego narodowego programu Czyste Powietrze. Polska do 2028 w ramach tego programu zobowiązała się do wymiany w co najmniej 3 milionach gospodarstw domowych starych jednostek cieplnych. Program trwa ponad, no prawie 2 lata już i na teraz na Pomorzu możemy pochwalić się tym, że mamy podpisane ponad 10 tysięcy umów na wymianę tych jednostek, co przełożyło się na 160 milionów złotych, które właściciele domów jednorodzinnych otrzymali na modernizację swoich jednostek cieplnych. Także tak, program cieszy się dużą popularnością. My w tym roku, pomimo no, specyficznej sytuacji pandemicznej, utrzymaliśmy i rozszerzyliśmy zatrudnienie właśnie do obsługi tego programu. Nieustannie modernizujemy i usprawniamy procedury, tak żeby mieszkańcy Pomorza jak w najszerszym zakresie korzystali z tego dofinansowania.
A czy macie państwo jakieś szacunki, ile tych jednostek cieplnych powinno zostać wymienionych? Bo ta liczba, którą pan podał przed chwilą, robi wrażenie i to można się tylko cieszyć. Natomiast ile jeszcze pracy przed wami i przed właścicielami nieruchomości?
No, przed właścicielami nieruchomości praca polega na wypełnieniu wniosku, otrzymaniu, podpisaniu umowy i później zrealizowaniu koniecznej inwestycji. W tej chwili w skali kraju to jest ponad 200 tysięcy takich umów. Na Pomorzu na Pomorzu tutaj przodują cztery powiaty, to jest Kartuski, Wejherowski, Solgarski i Chojnicki. To zależy też od specyfiki, bo jeżeli mamy bardziej zurbanizowane tereny, to no na tę chwilę program Czyste Powietrze, który ma być rozszerzony, ale na tę chwilę obejmuje tylko gospodarstwa jednorodzinne, czy też lokale, do dwóch lokali w większych budynkach, czyli małe w sumie domy, no to ten program, wiadomo, będzie cieszył się mniejszą popularnością, a tam, gdzie jest rozproszona zabudowa jednorodzinna, tam to jest program, cieszy się dużą popularnością. Także my nieustannie o tym mówimy, gdyż jest to absolutnie priorytetowy program, jeżeli chodzi o działania proklimatyczne i prozdrowotne, co jak widać jest sprawdzane przez kilka dni mrozu właściwie w każdym sezonie na razie.
I pokazuje, jak jest potrzebne, jakie tam można dostać dofinansowanie przy wymianie tego ogrzewania starego typu na nowsze. Jakie są limity, czy jakie są kwoty, czy średnia umowa, jaką państwo podpisujecie?
No to zależy od rodzaju jednostki cieplnej wymienionej. Jeszcze w grę wchodzi termomodernizacja, dlatego że sama wymiana pieca, podczas gdy ciepło ucieka na przykład dachem czy oknami, no nie ma wielkiego sensu. Również można zainstalować w ramach tego programu pompę ciepła lub instalację fotowoltaiczną. Na tę chwilę do 37 tysięcy złotych jesteśmy w stanie dofinansować. Jest to system dotacyjny. Za chwilę uruchamiamy również razem z Narodowym Funduszem tak zwaną ścieżkę bankową i będzie można otrzymywać to bardziej w formie pożyczek. Także
to będą pożyczki na jakichś preferencyjnych zasadach, bo wiadomo, że banki osobom, które mają zdolność, chętnie pożyczą pieniądze, ale te pożyczki są względnie drogie. Czy tutaj idąc tą ścieżką ekologiczną będzie można na lepszych warunkach pieniądze pożyczyć?
Tak, dlatego że po pierwsze teraz koszt pieniądza radykalnie spadł, więc ogólnie koszty wszelkich kredytów spadły, ale dodatkowo...
No ale czasami prowizje bankowe to zabijają, ale idźmy dalej.
To prawda, natomiast program jest pomyślany tak, że nie będzie to jeden bank, tylko banki mają ze sobą konkurować, więc liczymy na to, że tutaj sektor bankowy powstrzyma się od dodatkowych opłat, ale beneficjent taki będzie też weryfikowany przez nas, bo tak naprawdę merytorycznie to wszystko zostaje u nas, także ekspozycja ryzyka, tak, czyli to, co bank ryzykuje pożyczając pieniądze, jest mniejsza, w związku z tym te koszty również powinny być mniejsze. To są na razie zapowiedzi. W 2021 ten mechanizm będzie uruchomiony, ale na tę chwilę jest on w opracowaniu.
A proszę powiedzieć, bo tutaj mówimy o programie poprawy tej sytuacji ze smogiem do 2028 roku, a takie no, złośliwe opowieści czy złośliwe informacje się ukazują, że w poniedziałek Wrocław, na południu Polski, dość daleko od nas, ale w naszym kraju, był na poziomie zanieczyszczenia państw azjatyckich. To jest takie pejoratywne określenie, ale w tej czołówce zanieczyszczeń była też Warszawa. Podobno straszna sytuacja smogowa była w dzielnicy Wawer. Kiedy my wypadniemy z tych porównań z państwami azjatyckimi, z tymi najbrudniejszymi miastami świata? Trzeba czekać do 2028 roku? Czy ma pan nadzieję, że ta taka wyraźna poprawa sytuacji następować będzie w Polsce szybciej?
Myślę, że będzie następować szybciej z uwagi na wdrażanie, no nie tylko czystego powietrza, bo to przecież tylko jeden z wybranych elementów, ale zarówno świadomość społeczna, jak i dostępność nowoczesnych technologii, również koszty instalacji tychże nowoczesnych jednostek cieplnych. No i myślę, że taka zwiększona świadomość wspólnotowa, czyli jeżeli jest osiedle domów, to jesteśmy szybciej w stanie zidentyfikować, który sąsiad nie przestrzega standardów i no, dzięki temu to będzie tak troszeczkę oddolnie moim zdaniem, że w ciągu najbliższej dekady to wszystko się zmieni, tak jak no, zmieniło się podejście do wielu rzeczy, czy choćby do segregacji śmieci, czy no do innych, chociażby do czystości otoczenia, w którym żyjemy. Jak patrzymy na zdjęcia...
To prawda, się bardziej docenia, tak, teraz.
Tak, sprzed 20 lat, także no rośnie też nowe pokolenie, już edukowane od najmłodszych lat, jak to jest ważne, a za 10 lat to oni będą podejmować decyzje zakupowe czy inwestycyjne, więc no pod tym względem jestem optymistą, a te porównania z miastami azjatyckimi, no one robią wrażenie, ale myślę, że są trochę niestosowne i trochę nie na miejscu i nomen omen zaciemniają obraz.
A proszę powiedzieć, jak zamykając już temat smogu, czy my na Pomorzu też powinniśmy się liczyć z takimi obostrzeniami administracyjnymi, jak na przykład zakaz używania kominków na drewno? Przypomnijmy, w Małopolsce, w Krakowie takie bardzo restrykcyjne przepisy były wdrażane. W Krakowie już widać efekty tych zmian. Natomiast czy na Pomorzu może się okazać za 2-3 lata, jaka byłaby wtedy pana opinia, bo to są decyzje samorządu, zamykamy, wyłączamy, zakazujemy stosowania kominków na drewno?
Ogólnie ja jestem przeciwny takim drakońskim restrykcjom. Przykład Krakowa jest specyficzny, dlatego że samo miasto jest położone w Niedce.
A tak, tam z wiatrami było słabo.
Tak, te zamożniejsze tereny, czyli te gminy otaczające Kraków, gdzie są właśnie rozpowszechnione kominki, to właśnie emisja z tych kominków spadała bezpośrednio na miasto. Myślę, że topograficzna i wietrzna sytuacja Trójmiasta jest zgoła inna. Ten pas lasów trójmiejskich między Dolnym Tarasem a obwodnicą i też panujące wiatry, no myślę, że nie powinny wymagać aż tak restrykcyjnych decyzji, zwłaszcza, że jak pan redaktor na początku stwierdził, no powietrze u nas jest relatywnie dobre przez znakomitą większość roku.
No więc tego się trzymamy. Zmieńmy trochę temat, ale oczywiście dalej o ekologii. Projekt zmiany kar czy zagrożenia karnego, po pierwsze za takie pospolite śmiecenie, nawet 5000 zł grzywny zamiast 500 zł mandatu, ale bardzo ważna zmiana za nielegalne składowanie niebezpiecznych substancji, za import tych substancji, nawet do 8 lat pozbawienia wolności. Rzeczywiście ta sytuacja w szarej strefie gospodarki śmieciowej jest taka, że ten projekt resortu środowiska jest tak drastyczny?
Myślę, że tak. No 500 zł mandatu w tej chwili w stosunku do kosztów legalnej utylizacji odpadów, no zachęca. To jest prosty rachunek ekonomiczny, zwłaszcza jeżeli się uda, bo przecież nie wszyscy otrzymują mandaty. Zwiększenie takich kar myślę, że jest no, takim społecznym krokiem w dobrym kierunku. Pokazuje jak ważna jest ta sprawa i jak niebezpieczne jest tego rodzaju przestępstwo, można powiedzieć. Ale myślę, że tutaj dużo skuteczniejszą metodą będzie po prostu szczelność systemu i nieuchronność kontroli. Wzmocnienie wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska, bo przypomnę, że jest taka służba, która dba o bezpieczeństwo związane z czystością i z odpadami. My jako fundusz w ogóle nie mamy takich możliwości. My, jak sama nazwa mówimy, finansujemy proekologiczne rozwiązania, a inspektorat karze za tych, którzy tych standardów nie trzymają. Myślę, że Ministerstwo Klimatu i cała legislacja nasza stara się ten system zrobić i transparentny, i skuteczny, i tak jak mówię, szczelny. Kary są jednym z elementów, myślę, które działają najbardziej na wyobraźnię potencjalnych przestępców odpadowych.
No to mamy nadzieję, że to okaże się skuteczne. Bardzo dziękuję za rozmowę i pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo, panie redaktorze.